Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Gościem Radia Lublin jest pułkownik Jan Górniak, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, ale jednocześnie lublinianin z krwi i kości. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie, kiedy wokół zamachy terrorystyczne, wojny hybrydowe, konflikty mamy niemalże za miedzą na Ukrainie, taką sytuację?
Nie dzieje się to dzisiaj. Element takiego zagrożenia trwa już od jakiegoś czasu. I tak jak naprawdę widzimy, generalnie nie ma to większego oddziaływania na sposób życia Polaków. Wniosek? Bardzo dobrze chyba przygotowane mamy służby w takim razie, które potrafią rozeznać zagrożenie. A Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje program wzmocnienia sił zbrojnych, przede wszystkim flanki wschodniej, celem uniknięcia zaskoczenia, jak to miało miejsce na Krymie. Przykładem tego jest tworzenie nowych struktur wojsk obrony terytorialnej, których celem będzie właśnie m.in. przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom.
A na jakim etapie jest właśnie formowanie struktur Wojsk Obrony Terytorialnej? Bo to jeszcze wiele przed nami.
Oczywiście wiele przed nami, ale też bardzo wiele zrobiono. Pierwszym elementem, pierwszym etapem, który został zrealizowany i jest realizowany, to jest przygotowanie całej dokumentacji, a więc m.in. zmiany ustawy o powszechnym obowiązku, która jeszcze jest chyba nie podpisana przez prezydenta, ale za chwilę będzie i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia, co pozwoli prawnie realizować zadania w ramach funkcjonowania jednostek obrony terytorialnej. Jak wiemy, na wschodzie powstaje 3 takie jednostki. Pierwsza Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej w Białymstoku, druga Lubelska w Lublinie i trzecia Podkarpacka w Rzeszowie. W tej chwili te brygady formują struktury, mają struktury w etacie żołnierzy zawodowych i one generalnie zbliżają się do końca. Od 1 stycznia zaczną te jednostki nabierać kandydatów do służby w ramach przydziałów terytorialnych. I tutaj będzie zadanie m.in. terenowej i przede wszystkim terenowej administracji wojskowej, którym celem jest pozyskanie i przedstawienie dowódcy do wyboru najlepszych z ochotników.
Czyli dopiero rekrutacja zacznie się po nowym roku.
Tak, natomiast w tej chwili już od jakiegoś czasu promujemy ten rodzaj sił zbrojnych, zgłaszają się do nas ochotnicy, podają nam swoje dane, namiary i oni w pierwszej kolejności przejdą ten okres rekrutacji, naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej.
W pierwszej kolejności chętni, natomiast też są konkretne warunki do spełnienia.
Ustawa to zapisuje. W ustawie powstaje nowy punkt 4b, który dotyczy tylko i wyłącznie Wojsk Obrony Terytorialnej. Tam są zapisane wymogi, które musi spełnić kandydat. Na pewno musi mieć obywatelstwo polskie, niekarany. Te wszystkie takie elementy, w których może być dokładnie powoływani są też ludzie, ochotnicy do innych jednostek wojskowych. Teraz, jeżeli chodzi o wymogi. Do Wojsk Obrony Terytorialnej może trafić praktycznie każdy, który spełni te tam wymogi. Natomiast może to być żołnierz zawodowy, który odszedł ze służby i chce wrócić i służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej. Może to być żołnierz rezerwy, który już przeszedł jakikolwiek rodzaj przeszkolenia wojskowego i złożył przysięgę, ale również może to być osoba nieprzeszkolona. Ona wtedy przejdzie badania w Wojskowej Komisji Lekarskiej w pracowni psychologicznej i od miesiąca lutego już rozpoczną Wojska Obrony Terytorialnej tak zwane szkolenie podstawowe 16-dniowe dla tych osób. Po 16 dniach te osoby składają przysięgę wojskową i funkcjonują w ramach służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ta służba będzie realizowana raz w miesiącu w wymiarze 2 dni, sobota, niedziela, z takim jeszcze wyliczeniem, że w miesiącach wakacyjnych będzie to 10-dniowe zgrupowanie poligonowe.
Już wiemy, że zainteresowanie uczestnictwem w tych, czy służbą w tych oddziałach jest duże. To też jest związane z tą kampanią promocyjną, też o czym pan pułkownik powiedział, że te działania promocyjne już były i one chyba dały efekt.
Ta kampania promocyjna na razie jest prowadzona dość w ograniczonym takim zasięgu i w dość ograniczonych elementach, natomiast ona ruszy z dużą mocą od 1 stycznia, kiedy już będziemy wiedzieli i znali wszystkie aspekty i możliwości, warunki służby, plus te bonusy dla tych żołnierzy, którzy chcą służyć, to wtedy ruszy, bo przedstawimy konkrety, które są zapisane w dokumentach wykonawczych.
Wiele osób, które być może są przeciwnikami tego typu rozwiązania, obawia się, czy te wojska będą odpowiednio wyszkolone, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo. Pan jako wojskowy, jako praktyk może powiedzieć, czy to będzie właśnie uzupełnienie armii zawodowej, na ile to będzie skuteczne uzupełnienie.
Wojska Obrony Terytorialnej powstają też między innymi dlatego, żeby współdziałać z wojskami operacyjnymi. Zresztą profesor Marczak kiedyś powiedział, że w zasadzie każde państwo posiada wojska obrony terytorialnej, czy jednostki obrony terytorialnej, które są tym pierwszym elementem styku z zagrożeniem zewnętrznym militarnym. Natomiast wojska operacyjne są tak zwaną pięścią, które niszczą i rozbijają przeciwnika, który chce zająć nasz teren. Wojska obrony terytorialnej to będą wojska, których jednym z zadań będzie odstraszanie przeciwnika, a więc działaniami również nieregularnymi, przeciwdziałanie tym zagrożeniom hybrydowym, ale to również będzie działanie na korzyść i na potrzeby wojsk operacyjnych, ale to będzie też trzeci element. Wojska obrony terytorialnej, ludzie służący w pododdziałach będą wywodzić się z danego małego kraju, z małego powiatu, z małego województwa i również będą brać udział w różnego rodzaju, przeciwdziałać zagrożeniom niemilitarnym typu powodzie, pożary. To będą wojska obrony takiej małej ojczyzny.
Już padło to słowo dwa razy w naszej rozmowie, wojna hybrydowa, działania hybrydowe. Czy Polska jest przygotowana na ten rodzaj konfliktu, czy pewnego spięcia międzynarodowego, na wojnę hybrydową?
Posiadamy wyspecjalizowane służby. Na pewno zaczyna się to od rozpoznania wywiadu. Nie jesteśmy sami. My pamiętajmy o tym, że funkcjonujemy w strukturach NATO. Jest to element, gdzie państwa wchodzące w struktury NATO wymieniają się informacjami, wiadomościami i tak naprawdę w tych strukturach sojuszu nie ma takiej możliwości, że nagle z niczego ktoś wchodzi, zajmuje naszą powierzchnię czy zakłóca funkcjonowanie państwa. Po pierwsze, bardzo dobre służby wiadome.
Nam nie grozi.
Raczej na pewno nam nie grozi scenariusz ukraiński, dlatego że chociażby, że wschód Ukrainy to jest zupełnie inna narodowość. To generalnie wschód Ukrainy to jest częściowo Rosjanie. Oczywiście mieszkający w państwie ukraińskim, oni pamiętają te czasy Związku Sowieckiego. Natomiast tutaj w Polsce mamy zupełnie inną świadomość tego. Na dzień dzisiejszy naszych granic strzeże to bardzo dobrze Straż Graniczna. Ona funkcjonuje w powiązaniu z różnymi jednostkami. I rozpoznawczymi, i policją. Poza tym powstaje kolejna formacja, której celem, dlatego ona powstaje wzdłuż wschodniej rubieży, której celem też będzie zapobieżenie i przeciwdziałanie tego typu inicjatywom.
Coraz częściej mówi się o funkcjonowaniu, czy potrzebie funkcjonowania wspólnej europejskiej armii, czy to jest realne i czy to nie byłoby w jakiś sposób w konflikcie właśnie z funkcjonowaniem wojsk w ramach współpracy natowskiej.
Znaczy na ten temat to nie chciałbym się bardzo wypowiadać, dlatego że to jest rola polityki i polityków i to oni będą decydować, czy faktycznie powstanie taka struktura sił zbrojnych Unii Europejskiej. Unia Europejska przede wszystkim jest to system gospodarczy, który ma scala państwa w założeniu dla ich dobrobytu, przepływu kapitału, przepływu osób. Natomiast sojusz obronny, jakim jest sojusz NATO, ma zupełnie inny cel i charakter. To jest sojusz obronny związany tylko i wyłącznie, albo przede wszystkim wyłącznie z odparciem agresji, ale również jej przeciwdziałaniem i rozpoznawaniem, czego przykłady mamy w różnych miejscach funkcjonowania sojuszu, czy to było w Afganistanie, czy w Iraku, czy nawet w niektórych państwach północnej Afryki.
Nie ma sensu tworzenia jakiejś konkurencji.
Nie wiem, czy to będzie konkurencja. Przy dzisiejszej polityce Zachodu, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, widać wyraźnie, że Stany Zjednoczone miały taki pewien moment, że chciały się wycofać z tej takiej jakby integracji militarnej w Europie. I być może wtedy padły te pomysły o tworzeniu armii europejskiej. Dzisiaj przykłady mamy bardzo szybko dokonane. Szczyt NATO w Warszawie, podjęte postanowienia tego szczytu, a więc przede wszystkim obrona flanki wschodniej, przedyslokowanie części wojsk amerykańskich do Polski, państw nadbałtyckich, a także częściowo do Rumunii, powoduje to, że Stany Zjednoczone są mocno zaangażowane w obronę Europy i szczególnie flanki wschodniej.
Wojska już będą stacjonowały po nowym roku.
Przykładem mamy to, że pododdziały ciężkiej brygady amerykańskiej już w styczniu przemieszczają się do Polski, będą rozmieszczone wzdłuż w czterech garnizonach na zachodzie Polski, ale jednocześnie mamy też wejście bojowej grupy batalionowej, czterech batalionów, gdzie jeden będzie stacjonował w Polsce, w Orzeszu właśnie. Spowodowało to też między innymi to i powoduje, gdzie ostatnio minister obrony narodowej się wypowiedział, że nasz jeden mocny batalion na Leopardach, dwójkach, zostanie przedyslokowany ze Świętoszowa do Wesołej.
Czyli możemy się czuć bezpiecznie.
Można powiedzieć, że pomysł na obronę i funkcjonowanie państwa pod względem jego przygotowania do zagrożeń, które dzisiaj na nas mogą spływać, idzie w dobrym kierunku, bo postrzegamy, że idzie w dobrym kierunku i jest zrozumienie społeczeństwa, że chyba tak powinno być. tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej chociażby to powoduje, że po prostu odradzamy coś, co większość państw demokratycznych, europejskich posiada. Państwa skandynawskie, Niemcy, Wielka Brytania, tam wszędzie istnieje tego typu rodzaj sił zbrojnych. Szwajcaria tylko na obronie terytorialnej w zasadzie funkcjonuje.
A czy to poczucie bezpieczeństwa wzmocni fakt, wczoraj dokumenty certyfikujące Wielonarodową Brygadę podpisali ministrowie Polski, Litwy i Ukrainy? I tym samym ta Wielonarodowa Brygada, która tutaj w Lublinie ma swoje dowództwo, jest gotowa do wyznaczonych jej zadań, czyli między innymi do udziału w misjach stabilizacyjnych. No chciałoby się powiedzieć nareszcie.
My już takie dowództwa posiadamy. Za całość działań misji zewnętrznych, stabilizacyjnych czy innych odpowiada dowódca operacyjny sił zbrojnych. To dowództwo, które powstało, pokazuje, że jesteśmy otwarci na państwa sąsiednie, aby wspólnie z nimi realizować politykę obronną. I to jest chyba bardzo ważna sprawa, bo pamiętajmy chyba o jednej rzeczy, że lepiej w kilku przeciwdziałać zagrożeniom niż samemu.
Pułkownik Jan Górniak, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.